Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Ojciec Zdzisław bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja w czasie rozmów niedokończonych. Rozpoczynamy drugą część, temat rozmów, jak wyrzucić nieudacznika z siebie, czy Polsce grozi agresja i gniew. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zypertowicz, znany wszystkim państwu, jeden z najsłynniejszych socjologów Polski. Serdecznie witamy pana profesora w naszym studiu Radia Maryja.
Jak zwykle uśmiecham się wieczornie, tym razem do wszystkich słuchaczy.
Nigdy za dużo tego uśmiechu, panie profesorze. Jeśli pan się zgodzi na sam początek, ja może zaproponuję, abyśmy wysłuchali też pewną znaną osobistość w Polsce, która zaprasza rodzinę słuchaczy Radia Maryja, ale nie tylko rodzinę Radia Maryja, tych wszystkich, którym na sercu leży sprawa wolności słowa w Polsce i też interesuje obecność telewizji katolickiej, jaką jest telewizja Trwam na multipleksie cyfrowym.
Radio Maryja, nasz dziennik i telewizja Trwam zachęcają do tego, by takie listy wysyłać. Wzorek jest drukowany na bieżąco w naszym dzienniku. Wziąłem wzorek, ale to nie jest referendum uchwalone przez Sejm. W związku z tym ten wzorek to nie jest taka wersja koszerna, którą trzeba powtórzyć słowo w słowo. Można coś dodać od siebie albo ująć. Także napisałem po swojemu na bazie tego, co państwo drukują i do czego państwo zachęcają. Słyszę w Radiu Maryja 2 300 000 ludzi podpisanych. Wysłałem również swój. Pan Dworak powinien wziąć się za te gazety, które wypisują nieprawdę. Być może zwrócę jego uwagę. Natomiast jeśli się okaże, że rzeczywiście był tajnym współpracownikiem, czyli kapusiem, kapował na swoich znajomych i kolegów, szpiegował dla obcej władzy komunistycznej, narzuconej przez Moskwę i służącej Moskwie, no to nie może być urzędnikiem państwowym. Prawo wprawdzie dopuszcza takie sytuacje, trzeba to prawo będzie kiedyś zmienić, natomiast nie możemy mieć zaufania do urzędnika, który kiedyś był kapusiem. Jest to istotna kwestia. Pan Dworak to powinien wyjaśnić. Albo właśnie wziąć się za gazety, które takie rzeczy wypisują. W jakiś sposób się wziąć, to już jest jego wybór. Do sądu z nimi pójść, albo wydać jakieś oświadczenie, że to nieprawda, poprosić o swoje teczki z IPN-u. Albo też powinien się publicznie przyznać i natychmiast podać do dymisji. Mam plakat wycięty z gazety. Marsz w obronie wolnych mediów. Jak masz dość serwilizmu i tak dalej, to przyjdź 29 września bieżącego roku. Ja się wybieram, jeśli zdrowie pozwoli i okoliczności, jeśli ABW nie zatrzyma albo inna siła wraża, to stawię się grzecznie w jakimś tylnym szeregu. Wszystkich państwa zapraszam. Wolność mediów jest istotna. Media opozycyjne są istotne. Jak się władzy nie punktuje cytatami z ich własnych wypowiedzi wcześniejszych, skonfrontowanych ze współczesnymi wypowiedziami. Jak się nie wykazuje, że pani Kopacz kłamała, że Donald Tusk w kolejnych expose kłamał, skoro musi robić następne. Jak się tego nie wykazuje palcem, to władza bezczelnieje i zmienia się w dyktaturę, której nikt nie podskoczy. No więc musimy podskoczyć władzy 29 września. To jest w ogóle absurdalny układ, to jest powtórzenie cenzury komunistycznej, tylko w takiej nowej wersji kamuflaż demokratyczny. Nie może być tak, nie może to niedobre słowo, nie powinno być tak, żeby jakiś urzędnik przyznawał miejsce w eterze. Miejsce w eterze powinno się kupować. Powinien być urząd, który rejestruje, że obywatel zajął jakąś przestrzeń w eterze. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, z którą udziela licencji, może zabrać, może ukarać. To jest cenzura. Tylko pod taką pseudodemokratyczną przykrywką. Powinno się zlikwidować te instytucje. Ja powinienem iść, nikomu się nie spowiadać, co będę nadawał i wykupić kawałek wolnego pasma w eterze, kiedy mi się podoba i jeśli mam pieniądze. A jeśli dwóch startuje do tej samej częstotliwości, to urzędnik państwowy powinien zdecydować, kto da więcej. Zrobić przetarg, jeśli dwóch się kłóci o to samo. I tylko od tego jest państwo. A potem, jeśli złamię prawo, jeśli kogoś obrażę, to Można mnie podać do sądu, ale znowu nie odbierać mi żadnej koncesji ani mojej częstotliwości, tylko przymknąć mi usta w tych kwestiach, w których łamie prawo. I tak powinien być eter regulowany w Polsce.
Panie profesorze, nie wiem, czy to jest dobre na początek, bo może to byłoby dobre na sam koniec, ale to jest też głos jednego z Polaków, którzy próbuje krytycznie patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza. I to jest też ten głos w tej debacie Polaków i Radio Maria tę przestrzeń dla debaty Polaków jak najbardziej udziela. I też obecność pana profesora dzisiaj z tym tematem, jak wyrzucić nieudacznika z siebie, czy Polsce grozi agresja i gniew, myślę też temu ma służyć. No może w ramach tego wstępu już to było w części telewizyjnej powiedziane, ale może nie wszyscy mogli śledzić tę obecność pana profesora na antenie telewizji Trwam. Teraz może wielu dopiero ma czas wolny. Czas wolny, by po prostu posłuchać, czynić refleksję. No właśnie, czy to jest możliwe wyrzucić nieudacznika, skoro w ogóle mówi, pytamy, czy jest możliwe. To znaczy, że ten nieudacznik chyba w nas jest. I od z punktu widzenia socjologa, panie profesorze, jak to jest? Jest w nas dużo tego nieudacznictwa?
Więcej niż myślimy, i za chwilę o tym powiem, warto pewnie było rozpocząć naszą rozmowę od wysłuchania uwag Wojciecha Cejrowskiego, bo to jest człowiek sukcesu. Robi to, co lubi, podróżuje po świecie, pisze o tym interesujące książki, uzyskał pewną sławę, jest przedmiotem zazdrości wielu osób, które chciałoby podróżować tak jak on, a w dodatku od wielu innych takich łowców przygód odróżnia się tym, że zdecydowanie głośno obstaje przy wartościach swojej tradycji i swojej religii. A więc można powiedzieć, że to jest moher, który odniósł sukces. I warto zastanowić się, co taki moher nam radzi. A wracając do tego nieudacznika. Otóż badania psychologów, ale także psychiatrów nad ludźmi, którzy osiągnęli sukcesy życiowe, niekoniecznie tak wielkiej skali jak Wojciech Cejrowski. Przecież nie każdy autor potrafi sprzedawać książki w tak wielkich nakładach. Czasami można odnieść sukces w innej skali, który w sensie psychicznym, duchowym będzie też ważny. Otóż te badania nad ludźmi sukcesu pokazały, że oni, gdy im się coś nie wiodło, to zanim obciążyli otoczenie, świat zewnętrzny, innych ludzi, rodziców, szkołę, władzę za swoje niepowodzenia, to najpierw zadawali sobie pytanie, co ja mógłbym zrobić lepiej w tej sytuacji, w której mi się nie powiodło. Inaczej mówiąc, ludzie sukcesu mają taki nawyk analizy tego, co im się przydarza, pod kątem, jak w następnej podobnej sytuacji mógłbym działać skuteczniej. Natomiast u wielu osób, nie tylko w obozie patriotycznym, który definiowaliśmy dzisiaj w telewizji Trwam, ale także wśród osób, dla których myślenie w kategoriach ojczyzny jest obojętne, znajduje taką postawę, że jak mi się coś nie powiodło, to szukam przyczyny na zewnątrz. Nie miałem szczęścia. Ktoś inny miał większe plecy ode mnie. Ktoś dał łapówkę. Ktoś po prostu wyniósł z rodziny pewne umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Otóż Polska jest krajem, która nie potrafi wykorzystać swojego ludzkiego potencjału, kreatywności Polaków. To, że około 2 miliony Polaków w ostatnich latach wyjechały z Polski, wśród nich wiele tysięcy osób wykształconych, kreatywnych, z pomysłami, przedsiębiorczych, to jest dowód na to, że w Polsce nie potrafiliśmy zbudować przestrzeni dla ich rozwoju życiowego. że ich kreatywność pracuje na pomyślność innych państw i innych narodów. To jest jakby pewien dowód tego nieudacznictwa na dużą skalę, ale to, co mnie najbardziej interesuje, to jest dobre zdiagnozowanie słabości po stronie tej części Polski, która uznała, że mamy problem i chce problem rozwiązać. Problem z tym, że Polską rządzą ludzie, którzy nie czują się odpowiedzialni za kraj. Oni się czują odpowiedzialni za swoją pozycję finansową i władczą, ale nie za kraj. I teraz, kto jest w stanie przywołać władzę do porządku? Tylko mądrze zorganizowani obywatele. Skoro nie potrafimy wybrać dobrych elit i nie potrafimy wyłonić z siebie dobrych, skutecznych elit, to znaczy, że my Polacy mamy pewne ułomności. Jak nie skutecznie nie skierujemy światła rozsądnej krytyki na swoje nasze ograniczenia, to nie pomożemy Polsce. A u wielu osób w naszym obozie niepodległościowym widzę niechęć do myślenia o swoich wadach. Ta niechęć jest kompletnie zrozumiała psychologicznie, bo zdrowy psychicznie człowiek stara się chronić poczucie własnej wartości. Ale czasami dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, a zwłaszcza teraz mówię do młodych ludzi, którzy powinni budzić w sobie pragnienie pójścia po władzę dla Polski. Pragnienie pełnienia także roli przywódczych. Czasami dla rozwoju niezbędne jest zatrzymanie się w danym momencie i zastanowienie, jakie klocki swojej mentalnej, myślowej układanki muszę przebudować, żeby podjąć się pewnych wyzwań. Skoro przez 22-23 lata wolnej Polski nie potrafiliśmy stworzyć sprawnych elit niepodległościowych, zdolnych do wygrania wyborów w demokracji i rządzenia Polską, to znaczy, że niedostatecznie siebie samych przepracowaliśmy. Mówiąc językiem komputerowym, nie przeprogramowaliśmy się dostatecznie nowocześnie.
Czyli rozumiem, że troszeczkę jesteśmy do tyłu, a powinniśmy być bardziej otwarci. Może bardzo też za bardzo się zamknęliśmy.
Ja widzę bardzo często tę zamkniętość, gdy ludzie mówią, ja czytam tylko nasz dziennik, albo ja czytam tylko Gazetę Polską, a tamte inne ja w ogóle do ręki nie wezmę. No ale to znaczy, że nie chcę poznać sposobu myślenia Polaków, którzy zupełnie inaczej odbierają rzeczywistość. Nie chcę zrozumieć, czym kierowały się te miliony, te kilka milionów moich rodaków, którzy po tych haniebnych zaniedbaniach w śledztwie smoleńskim oddały głos na tą samą ekipę. Jeśli nie będziemy oglądali ich programów, jeśli nie będziemy czytali tych gazet, które oni czytają, i zwłaszcza nie będziemy mieli cierpliwości i pokory, żeby słuchać ich opowieści o Polsce, to nie jesteśmy w stanie Polski naprawić. Nie można te 2 300 000 czy 400 000 osób, które podpisały wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam. Gdyby zdobyły władze w Polsce, to te 2 000 000, czy nawet 3, nie są w stanie same zmienić Polski wbrew wszystkim pozostałym rodakom. Jest ileś set tysięcy profesjonalistów, inżynierów, lekarzy, prawników, architektów. Nie sposób budować nowoczesnej gospodarki bez tych ludzi. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nie rozumieć ich sposobu myślenia. Żeby poznać ten ich sposób myślenia, który nagle jest w takiej silnej kolizji z naszym sposobem myślenia, musimy powstrzymywać pewne nasze odruchy takie myślowe. Jakie? Otóż i z obserwacji to wynika, i z badań naukowych, że naturalnym ludzkim nastawieniem poznawczym jest stronniczość. Sympatyzowanie z pewnymi wartościami, z pewnym ładem świata. Jak spotykamy przedstawicieli innej wizji świata, to bardzo często czujemy automatycznie niechęć. I o co teraz chodzi? Co ja próbuję słuchaczom powiedzieć? Musimy się nauczyć tę niechęć zawieszać na kołku i wsłuchać się. Oni też mają swoją wrażliwość. To jest inna od naszej wrażliwość, ale też są ludźmi, którzy mają swoje pragnienia i lęki. Za mało wiemy o tym, jak na przykład, jak myślało te ponad 100 tysięcy osób w Małopolsce, które w wyborach do Senatu, w ostatnich wyborach do Senatu oddały głos na Bogdana Klicha, byłego ministra obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, jedynego zdymisjonowanego w konsekwencji katastrofy smoleńskiej ministra, odpowiedzialnego za poważne zaniedbania w wojsku, nie tylko w obszarze lotniczym. I ponad 100 tysięcy moich rodaków uznało, że on powinien dostać ich głos, ich zaufanie. Nie do końca wiem, na czym polega proces myślowy tych moich rodaków. Dla mnie nie jest ważny pan Bogdan Klich. Dla mnie nie jest ważny Donald Tusk. Dla mnie nie jest ważny nawet ten pan, który założył firmę Amber Gold, czy który tylko firmował, był słupem firmy Amber Gold. Dla mnie są ważni moi rodacy, którzy im dają przestrzeń do działania. Dla mnie są ważni moi rodacy, którzy głosowali na Tuska, na Klicha, na panią Kopacz. Dla mnie ważni są ci prokuratorzy, sędziowie, urzędnicy skarbowi, wszyscy inni, którzy przymykali oko na łamanie prawa przez Amber Gold. Chcę jako badacz, jako Polak lepiej zrozumieć ich sposób myślenia. Jeśli oni będą rozumieli nasz sposób myślenia, to oni będą zarządzali naszą wyobraźnią. Jeśli my nie będziemy rozumieli ich sposobu myślenia, to nie dotrzemy z naszymi argumentami i z naszymi emocjami do nich.
Panie profesorze, kontynuując tę myśl, i może to będzie kontynuacja, ale też i moja osobista refleksja do tych słów, które pan powiedział. Mianowicie pana interesują właśnie ci ludzie, ich wybory, ich decyzje, ich przemyślenia. Jesteśmy właściwie 20 lat rzekomo po tej wolności, którą odzyskaliśmy. Nie tak dawno, pan zapewne też czytał i słyszał, słynne kazanie księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza w czasie 30. pielgrzymki, podczas 30. pielgrzymki niejako ludzi pracy do Częstochowy. 30 lat temu zapoczątkował je dzisiejszy już błogosławiony męczennik okresu komunizmu, Jerzy Popiełuszko. I dzisiaj, kiedy ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz przypomniał tylko te dezyderaty Solidarności, dzisiaj przez ludzi tej proweniencji jest krytykowany, że on się wtrąca w politykę. Nikt nie neguje, że ksiądz biskup błogosławiony Jerzy Popiełuszko został męczennikiem, bo wówczas został uznany, że uprawia politykę. A on się tylko dopominał o godność pracownika, dopominał się o ludzką godność. Czy my czasami dzisiaj nie robimy tak, że jedna część rzeczywiście jest nawet i rozgniewana, jest troszeczkę podłamana. Ale część ludzi czyni tak, jak to i ludzie z najwyższej półki naszego państwa mówią, nic się nie stało. Chociaż widzimy afera za aferą. Nic się nie stało. Dlaczego jesteśmy czasami leniwi w wyciąganiu wniosków?
A to odpowiedź na to pytanie dla każdego, kto zna psychologię, jest prosta, bo mózg ludzki pracuje według takiego wzoru, który się nazywa skąpiec poznawczy. Gdy możemy do jakiegoś wniosku dojść okrężną drogą i on będzie prostszy, łatwiejszy, to nieważne, czy będzie prawdziwy, czy fałszywy, wybierzemy ten prostszy i łatwiejszy. Mózg ludzki jest tak skonstruowany, że jakby oszczędza swoją energię na krytyczne sytuacje. I dla osób, które zawodowo nie zajmują się myśleniem, jak na przykład niektórzy badacze, niektórzy artyści, niektórzy dziennikarze, to wyciąganie kłopotliwych wniosków jest czymś często męczącym i przykrym. Ale ja chciałbym skoncentrować się na pewnym motywie, który był w wypowiedzi ojca przed chwilą. Mianowicie, kto decyduje o tym, co jest polityką, a co nie? Jeśli duchowny biskup Pieronek na przykład powie coś, co będzie pasowało pewnym gazetom, to nie będzie polityka, tylko będzie moralne napomnienie. A jak duchowny, którego te gazety nie lubią, coś powie, to od razu będzie polityka. Otóż to, co jest polityczne, co nie jest polityczne, jest wyznaczane, kontury tego rozgraniczenia jest wyznaczane w dyskursie publicznym i ci, którzy mają silniejsze pudła rezonansowe, silniejsze środki przekazu, te granice starają się mocno wyznaczyć. Czy nadanie przez prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, pośmiertnie orderu Józefowi Szaniawskiemu i wygłoszenie krótkiego przemówienia przez doradcę prezydenta w kościele, to jest uprawianie polityki, czy nie? Ktoś powie, nie, to nie jest żadna polityka, to jest tylko wyraz szacunku, wyraz docenienia przez prezydenta osiągnięć zmarłego. A ktoś inny powie, to jest przewrotna polityka, która ma na celu rozmycie wizerunku prezydenta w oczach części mniej zorientowanych wyborców. Wykorzystujemy uroczystość, która odbyła się w świątyni, by człowiek prezydenta, polityk, powiedział parę słów i ocieplił wizerunek prezydenta w pewnych środowiskach. Ktoś powinien, to jest właśnie polityka. I zastanawiam się, czy to wyklaskanie doradcy prezydenta Jana Lityńskiego w świątyni, o czym już mówiłem wcześniej w Radiu Maryja, że mnie się to nie podobało, bo to było jakby wejście z reakcją niechęci politycznej w świątyni. Nie podobało mi się to, ale zastanawiam się, czy tu nie jest taki, czy ta reakcja to nie jest podświadome, czy może częściowo świadome dla niektórych. Jakby odsłonięcie takiego oto mechanizmu. Oto Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w której są także osoby desygnowane, wyznaczone przez prezydenta, w okolicznościach wyglądających na bardzo nieuczciwe, odmawia miejsca na multipleksie telewizji Trwam. Czyli spycha tą telewizję do pewnego getta technologicznego. Takie ryzyko istnieje. A z drugiej strony do ludzi, którzy są, jakby czują się, że są u siebie, ja próbuję to rekonstruować, odczucia tych, którzy byli w katedrze. Przychodzi do ludzi zepchniętych do tego niby getta, prawda, w świątyni. Tak jak w stanie wojennym spotykaliśmy się w kościołach, żeby dyskutować o wolności. Przychodzi człowiek prezydenta przez niektórych niezaproszony. Czy nie jest tak, że część Polaków odbiera tą sytuację trochę patologicznie czy perwersyjnie? Wy macie iść do kąta, ale jak już będziecie w kącie, to jeszcze wam nie dam spokoju, bo tam wyślę mojego człowieka do was. Być może stąd ta reakcja dosyć taka silna, ale zarazem w moim odczuciu niebezpieczna. Bo świątynia, patrzę jako badacz, jako obserwator kultury. Jeśli w kulturze, a to powie każdy antropolog, każdy socjolog, jest rozdział na miejsca święte i miejsca zwykłe, codzienne, rozdział na sakrum i na profanum, to w świątyni, która jest miejscem skupienia, żeby wierni ludzie mieli kontakt z tym, który jest, jak się mówi, jak wierzący rozumiem, to czują miłością, okazywanie gniewu nie jest dobre. To nie jest dobre miejsce na okazywanie gniewu.
No właśnie, ja jestem też osobiście wdzięczny za tak postawienie przez pana profesora tego zagadnienia, ale rzeczywiście ja bym tylko może myśli tylko na momencik też i poszerzył, mianowicie rzeczywiście jak to jest, kiedy my jesteśmy ciągle oskarżani, że robimy politykę, Radio Maria też o to jest nieustannie oskarżane, no ale powiedzmy, komuś przeszkadza krzyż na krakowskim przedmieściu, kogoś denerwuje religia w szkole i nagle właśnie poza tym jeszcze nas się określa, że my się zamykamy w getcie, ale nie tylko, że jesteśmy oskarżani, ale też de facto nas chcą zamknąć w getto. No właśnie, jak to jest, to chyba ta teza, ta diagnoza chyba się sprawdza. Prawda, panie profesorze, którą przed chwilą pan postawił?
No, można mieć takie wrażenie, można na sytuacji, jaka się w Polsce rozwija w ostatnich latach, a zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej, spojrzeć z punktu widzenia lęku i niepokoju. To ma kilka wymiarów. No jest ileś tysięcy, czy niestety milionów osób, które żyją w trudnych warunkach. W warunkach bytowych o wiele bardziej dolegliwych niż te warunki, które szczęśliwie mamy zapewnione my w studio, ojciec i ja, którzy mają kłopoty z codziennym spłaceniem rachunków, z ubraniem dla dzieci, z wyprawką szkolną dla dzieci. Ale obecna władza wie bardzo dobrze, że istnienie w społeczeństwie nędzy i ubóstwa nie musi dla władzy być żadnym zagrożeniem, jeśli ten obszar jest względnie mały i jeśli ci, którzy są w tarapatach, mają kiepskie możliwości samoorganizacji. Natomiast w sytuacji, gdyby miało się okazać, że kryzys ekonomiczny na świecie, w Europie się pogłębi, w Polsce znacznie więcej rodzin może być w takiej trudnej sytuacji. I wtedy ludzie będą zaniepokojeni swoją przyszłość. Ale władza rozumie te mechanizmy. Z różnych wypowiedzi jej przedstawicieli i doradców widać, że władza rozumie te mechanizmy i stara się, o czym za chwilę jeszcze porozmawiamy, w kontekście manifestacji 29, władza się stara myśleć kilka kroków do przodu. Skoro przypuszcza, że może narastać społeczny niepokój, to będzie starała się jakoś tym niepokojem zarządzać. Jakoś tym niepokojem tak zarządzać, żeby ludzie nie pomyśleli sobie, o, zaufaliśmy złym politykom, oni nie potrafią chronić naszych interesów. Trzeba zwrócić się w stronę tych polityków, którzy mówią, że system trzeciej RP jest wadliwie zbudowany. I teraz z jednej strony mamy tak, być może będzie narastał niepokój Polaków, którzy będą bez pracy, albo będą mieli pracę, już jest obecnie to zjawisko opisywane przez socjologów, ludzi, którzy mają pracę niewystarczającą na związanie końca z końcem. Czyli nie są bezrobotni, ale miesiąc jest za długi względem ich pensji. Ci ludzie w którymś momencie mogą być tak zdeterminowani, że zamiast apatii zechcą okazać gniew. I wtedy istnieje ryzyko, że władza przygotowana do zarządzania niepokojami będzie potrafiła także zarządzać gniewem. Gdy komentowałem kilka dni, chyba właśnie dla Radia Maryja, kilka dni po manifestacji 11 listopada i zamieszkach wtedy sprowokowanych, a zamieszki wtedy były bez wątpienia sprowokowane, być może przez kilka różnych środowisk, to rozważałem taką hipotezę, której do dzisiaj nie mam żadnej możliwości jasnego potwierdzenia, ale warto ją rozważyć, że mogły istnieć w obozie władzy środowiska, dla których te zamieszki to było testowanie sprawności pewnych ogniw policji z jednej strony w walce z tłumem, a z drugiej strony prowokowanie tłumu. Chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy na taką informację, która przeszła przez media w lipcu. Otóż cytuję tutaj ze strony internetowej jednego z tygodników. Informacja była z lipca, ale chodzi o incydent, który miał miejsce w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 21 czerwca. W jednym z pokoi, teraz cytuję, Departamentu Postępowań Karnych ABW, gdy jedna z funkcjonariuszek agencji otworzyła szafę pancerną, w której znajdował się m.in. niezabezpieczony materiał wybuchowy, nastąpiła eksplozja. Zwróćmy uwagę. W profesjonalnej instytucji państwa materiał wybuchowy był niezabezpieczony. Po co on tam w ogóle był? W Departamencie Postępowań Karnych. Nieprofesjonalnie przechowywany. Otóż pewien funkcjonariusz rzucił taką myśl, że a może ten materiał był tam trzymany po to, żeby w razie jakiejś manifestacji wykorzystać go do prowokacji. Zmierzam do tego, że jeśli to wyklaskiwanie doradcy prezydenta w katedrze w Warszawie jest wyrazem, być może jest wyrazem narastającego gniewu, to obecna władza może posiadać umiejętności czy sposoby, żeby zarządzać naszym gniewem i skanalizować go wtedy, kiedy jest mały i łatwo go rozproszyć i zepchnąć go gdzieś do rogu, do getta. Zastanówmy się. Jeśli na manifestację w Warszawie przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, 100 tysięcy ludzi, to manifestacja o takiej liczebności może być jakoś zmanipulowana, przesterowana, przekierowana, można zrobić, znaleźć problem z trasą, może nastąpić awaria sieci wodociągowej, trzeba będzie rozkopać fragment ulicy i inną drogą wysłać ludzi. Mogą być robione prowokacje, jakieś bójki tego typu, które miały miejsce 11 listopada. Bo wtedy takie prowokacje można przeprowadzić i wszystko utrzymać pod kontrolą. Ale gdyby do Warszawy przyjechał 1 milion osób, to wtedy sprawa jest poważniejsza. Nie sądzę, zresztą intuicja socjologiczna mi mówi, że nie przyjedzie liczba osób tego rzędu. Wtedy sygnał dla władzy, źle się panowie Polską bawicie, byłby poważniejszy i byłaby to także przestroga. Nie próbujcie bawić się w prowokacje, jak 11 listopada bawiły się pewne środowiska. Bo Polacy mają dość takiej pozornej troski o nasze wspólne dobro, jakim jest Polska. Ja bym jeszcze tutaj przestrogę chciał powiedzieć wszystkim, do wszystkich panów policjantów, do wszystkich pań policjantek i do niektórych funkcjonariuszy tajnych służb oraz współpracowników, tajnych współpracowników tych funkcjonariuszy. Nie dajcie się wrobić w jakieś prowokacje. Bo ci, którzy was być może teraz szkolą lub zachęcają do tych prowokacji, potem to was rzucą na pożarcie. Bo jak przyjdzie uczciwa władza i będzie musiała wszystko posprawdzać, to ci, którzy może teraz was zachęcają, was pierwszych dadzą na pożarcie. Nie dajcie się wrobić w żadne prowokacje przeciwko obywatelom, którzy przyjadą do Warszawy, żeby w pokojowy sposób wezwać innych rodaków do otworzenia oczu.
Panie profesorze, myślę, że to jest szalenie ważne, co pan mówi. Tym bardziej, że widzimy w mediach, już jest to przekierunkowanie. Ono już jest widoczne, chociażby widzę podjęta sprawa mszy świętej. Dla nas każda msza święta, już jesteśmy, jest podobny, ja nie jestem tak dokładnie zorientowany, ale wiem, że pasterz kościoła warszawskiego wyznaczył kapłana, który będzie tej mszy świętej przewodniczył i zapewniam wszystkich, że każda msza święta dla nas jest tak samo ważna i tak samo jej wszyscy potrzebujemy, aby właśnie żyć Eucharystią, aby właśnie na Eucharystii niejako odczytywać i odnajdywać naszą godność dzieci Bożych. I mam teraz pytanie do pana profesora, bo tu wspomniane było właśnie o tych prowokacjach wobec obywateli. Moim zdaniem właśnie w życiu społecznym gniew i agresja biorą się z konkretnych przyczyn. I tu może chciałbym pana, jak pan nazywa te źródła frustracji Polaków i czy Polak dzisiaj ma realne podstawy, by czuć się prawdziwym obywatelem, ponieważ chociażby ta nasza manifestacja jest jeden z dowodów na to, dla nas znaków, że nie czujemy się obywatelami, ponieważ nawet 2,5 miliona niespełna ludzi, podpisów, nic nie znaczy w demokratycznej rzekomo Polsce. Tak jak wiemy, został wyśmiany fakt, że Solidarność, ludzie Solidarności zebrali 2 miliony podpisów, i nagle poprzedni przywódca nazywa to śmiechem, że to jest wstydem. Czy 2,5 miliona podpisów to jest wstyd?
Ja myślę, jeśli pan ma na myśli człowieka, który twierdzi, że nie był Bolkiem, to sądzę, że nie warto o nim rozmawiać. Jeśli ksiądz ma na myśli człowieka, który twierdzi, że nie był Bolkiem, to o tym człowieku nie warto...
Ja chciałbym się skupić na tych 2,5 milionach...
Tak.
Którzy pragną telewizji
trwamy. Jako badacz zastanawiam się, czy to dużo, czy mało. Bo proszę zwrócić uwagę, że to zbieranie podpisów szło jak burza i potem się spowolniło. Tak jakby nastąpiło nasycenie. Czy te 2 miliony nie wyczerpują omalże 2 350 000, tak?
Już się zbliżamy do 2 400 000.
Okay. Powoli. Dobrze, 2 400 000. Czy ta liczba nie dochodzi do jakiegoś nasycenia, bo ekonomiści zdają taki proces, że nie tylko ekonomiści, że pewne procesy potem dają przy ogromnym nakładzie energii, przy wzrastającym nakładzie energii korzyści przyrastają wolniej. Co to by mogło znaczyć? Że może się mylę. To jest taka hipoteza do namysłu, że może to jest właśnie w cudzysłowie elektorat Radia Maria, że być może to są ci ludzie, którzy czytają te gazety, czasopisma, które współtworzą archipelag polskości, że to są te osoby, które wchodzą na portale mówiące prawdę o zagrożeniach dla Polski. Że to są być może te 2 miliony osób, które są zainteresowane tak zwanym drugim obiegiem. Że naprzeciw tego stoi jakaś podobna liczba, albo trochę większa liczba osób popierających aktywnie system III RP, podczepionych pod nieformalne sieci korzyści, nazywane klientelistycznymi, i są miliony obojętnych, apatycznych, zniechęconych rodaków, którzy nie chodzą do wyborów, nie czytają gazet, nie oglądają programów informacyjnych, nie włączą telewizji Trwam i Radia Maryja, nie dyskutują o polityce, którzy nie wierzą, że od nich może coś w Polsce zależeć. Nie wierzą w to, że wybory mogą coś zmienić. To nie są źli ludzie. Są ludzie często bardzo pracowici, aktywnie troszczący się o byt swoich rodzin. Ale nie wierzą w to, że poza prywatnym zabieganiem o swoją pomyślność, o pomyślność swoich rodzin, wsparcie przyjaciołom czasami, istnieją jeszcze rzeczywiście otwarte, wiarygodne kanały działalności publicznej. Mówię o tym, że mamy w sobie, mam na myśli tych, którzy angażują się w to budzenie Polski, zabić nieudacznika, bo jeśli nie potrafimy tych patrzących z boku, tych wątpiących w Polskę i w działanie publiczne, zachęcić do przyłączenia się do nas, to jesteśmy nieudacznikami, co? Nie sądzi ojciec, że tak może być?
Panie profesorze, ja bym nie do końca się zgodził. Owszem, być może, że prawidła socjologiczne tak podpowiadają, ale idąc takim, myślę, takim kierunkiem socjologicznym, w takim razie ci, którzy dzisiaj mają władzę, to też tu właściwie zostali wybrani przez bardzo nieduży procent obywateli. Tak naprawdę.
A poza tym, ale większy niż liczba tych, którzy podpisali ten protest.
Owszem, ale czy w socjologii liczy się matematyka?
Tak. Matematyka się bardzo liczy i to widać na każdym posiedzeniu Sejmu.
Dobrze, ale powiedzmy, socjologia zajmuje się obywatelem, prawda?
Tak.
Bo bym teraz wrócił. Czy obywatel sam w sobie jest ważny, czy obywatel jest ważny tylko w relacji do tej, brzydko nazwie, masy, bo masa się liczy, a nie obywatel pojedynczy? No,
często jest tak, że to środowisko, czy ta grupa interesów, która potrafi zgromadzić większą masę po swojej stronie, po prostu narzuca pozostałym swoją definicję sytuacji, swoją wolę. Jest taka definicja demokracji, która mówi, że demokracja są to rządy większości przy poszanowaniu praw mniejszości. Ta definicja, to jest jedna z wielu definicji demokracji, wskazuje na to, że są pewne prawa ludzkie, których większość nie może łamać. Akurat katolicka nauka społeczna by powiedziała, że to są prawa wyznaczone przez prawa naturalne. Ale nawet laickie, nie religijne koncepcje filozofii polityki mówią o pewnych prawach człowieka, godności ludzkiej, wynikającej z samego faktu urodzenia i że większość, nawet gdy jest w 99%, nie może mieć władzy nad życiem i śmiercią pozostałych według dowolnych zasad. Ale w praktyce, nie tylko w demokracji, ale także w systemach autorytarnych, dyktatorskich, w praktyce ten, kto potrafi przyciągnąć do siebie większą masę, potrafi zdławić resztę. Przy bierności tych, którzy są z boku. I wiem, co mówię, gdy mówię o tej bierności, bo pamiętam kilka tygodni temu, czy już kilka miesięcy, bo czas szybko płynie w moim wieku, pomagałem zbierać podpisy poparcia dla Krzysztofa Wyszkowskiego, skazanego jawnie nieuczciwym wyrokiem sądu za to, że powiedział prawdę o człowieku, który twierdzi, że nie jest Bolkiem. I wysyłałem do rozmaitych profesorów propozycję podpisania się pod tymi listami poparcia. Ten list podpisało wtedy 150 profesorów różnych uczelni w Polsce. Ale niektórzy odmawiali. Jeden napisał mi, gdy tak zastanawiam się, ilu to profesorów mojego wydziału, a to był profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, ilu profesorów mojego wydziału by to podpisało, to tylko jednego znajduję. Nie chciał się narazić. Wolał być z boku. Wielu Polaków jest z boku. Są to często uczciwi, dobrzy ludzie. Naprawdę, dobrzy koledzy, dobrzy ojcowie, dobre matki, nieźli przyjaciele. Ale może nie umiemy ich obudzić. Nie umiemy pokazać im, że nasze działanie, że działanie archipelagu polskości to nie jest jakieś oszołomstwo, to nie jest jakaś obsesja smoleńska, to nie jest jakaś fobia, tylko to jest rozsądna diagnoza, z której wynika prosty wniosek. Bez oddolnej aktywności obywatelskiej państwo polskie będzie na poziomie Ambergoldu, na poziomie oszukańczej firmy, która w instytucjach mających służyć państwu prawa czuje się jak ryba w wodzie. Czy takiego kraju chcemy? Ale te słowa padają w Radiu Maryja nie do tych, z którymi nie mamy kontaktu.
A może nas słuchają?
Jeśli słuchają, to niech oni także zadzwonią i pospierają się ze mną, z ojcem, czy z innymi słuchaczami.
Zaraz taka możliwość będzie, poprzez telefony. Panie profesorze, ale ja jeszcze tak, przyzna pan, że jeżeli w języku socjologicznym wypada mówić masa, to jednak dla nas tak po ludzku, normalnie mówiąc, jest to zawsze troszeczkę takie...
Dokładnie to socjologowie nie mówią masa. Socjologowie policzą, oszacują proporcje, określą pola wpływów, podatność na typy bodźców, określą profil wartości, określą interesy. Masa to jest bardziej pojęcie jednak potoczne, ale z punktu widzenia tego, który rządzi, kluczowe. Albo masy trzeba zdemobilizować, albo mieć po swojej stronie.
Panie profesorze, odnosiłem się w czasie audycji telewizyjnej i to też mojego, ale myślę też wielu z nas, którzy śledzili obecność Ojca Świętego w Libanie, po której zostało nazwane, i to wynika ze słów Ojca Świętego, i to, co jest w ogóle prawdą o chrześcijanach, że nigdy tak naprawdę nie liczyła się ilość, tylko liczyła się ta obecność ludzi zjednoczonych, mających jedno serce, jedną duszę. I wprost się mówi, nie ilość. Chrześcijanie nie są w Libanie, na Bliskim Wschodzie, ilością, ale są obecnością. Ta ilość jest zamieniona słowem obecność. I właśnie ta obecność samego Ojca Świętego,
ale to jest,
jest znacząca.
Ja rozumiem, jak rozumiem perspektywę eschatologiczna, perspektywa zbawienia, bo nie chciałbym jakiegoś błędu teologicznego popełnić, ale o ile rozumiem, to nieliczni są w stanie otworzyć wrota niebios pozostałym w pewnych warunkach. Natomiast w demokracji nie wystarczy, że nieliczni mają rację, że znają prawdę przez duże P. W demokracji trzeba zmobilizować określoną część tych, którzy idą do wyborów, żeby oddali mądrze głos. Perspektywa zbawienia to jest inna, że tak powiem, jeśli mogę tak powiedzieć, kalkulacja, niż perspektywa urządzenia spraw w tym ziemskim świecie.
Panie profesorze, ale miałem na myśli nie tylko rzeczywistość eschatologiczną, ale bardzo realną, dzisiaj obecną, a dowodem na to jest właśnie to wszystko, co się stało po roku 89 z udziałem, a szczególnie już od roku 79, po tej słynnej modlitwie Ojca Świętego, aby Duch odnowił, Święty odnowił to oblicze ziemi. Co znaczyło mobilizacja Ducha? I wiemy, że nie wszystko da się wytłumaczyć, ale w świecie oczywiście jest ta opinia i ludzie niekoniecznie wierzący wiedzą, że Jan Paweł II, tak naprawdę on jest autorem jest artystą tej polskiej solidarności, która zmieniła oblicze nie tylko Polski, ale zmieniła też oblicze Europy. W pewnym sensie też narzuciła pewien styl solidarności w całym świecie.
Tak, ale socjolog powie tak. Rola wielkiej, charyzmatycznej, niepospolitej jednostki jest ważna, ale gdyby te słowa nie padły na pewien grunt, na pewne podłoże społeczne, to byłoby jak wołaniem na pustyni, że muszą jeszcze dojrzeć psychika owych mas, musi dojrzeć do dostrzeżenia tego światła, które wezwanie niesie. Jak to światło jest niedostrzeżone, to ziarno nie padnie na glebę podatną.
Rozumiem. Przejdę, ja już teraz nie powoli, rzeczywiście będziemy odbierać telefony, ale pytanie ostatnie, które chcę postawić z mojej strony, to mianowicie też o tym była mowa, jeżeli sobie dobrze kojarzę, pan profesor mówił o tak zwanym zarządzaniu też tymi nastrojami, zarządzaniem niepokojem. I to po 11 listopada chociażby. Te przykłady bardzo konkretne. Owszem, nie, sam pan to powiedział, że może nie ma na wszystkie diagnozy konkretne też dowody, ale to nie jest, że
czasami
tak powiem,
trzeba rozpatrywać także przypuszczenia.
I tak jest. I socjolog tym bardziej ma prawa, a pewnie i też pan ma pewne dane na bazie, których tu czyni. Skoro tak, no to dla mnie wniosek jako laika, skoro chce się zagospodarować, zarządzać tym niepokojem, to znaczy, że ktoś się czegoś boi. Czego się boją ludzie, którzy dzisiaj pełnią władzę? Bo skoro zmienili ustawę o zgromadzeniach, skoro ograniczyli, wprowadzili ustawę o ograniczenie dostępu do informacji publicznych, skoro poszerzono zapisy w ustawie o dostępie do informacji niejawnych, dlaczego się boją?
Myślę, że boją się odsłonięcia rzeczywistej skali afer, jakie miały miejsce, afer i zaniedbań, jakie miały miejsce za rządów Platformy. Bo już odsłonięcie spokojne, rzeczowe, bez emocji, zaniedbań osób odpowiedzialnych za polskie państwo w śledztwie smoleńskim dyskredytuje tych ludzi jako polityków. Ale jednocześnie było przymykanie oka na wiele afer, jak się wydaje, nie mniejszej skali niż Amber Gold. Wiele konfliktów interesów. Wiele naruszeń ustawy o zamówieniach publicznych. Przecież skala nieprawidłowości związanych przy budowie autostrad i stadionów przed euro to są sumy znacznie większe niż te, które wchodziły w grę przy Amber Gold. Myślę, że oni się boją, że gdyby stracili władzę i przyszłaby ekipa, która nie byłaby podmianą, prostą podmianą, i uczciwi policjanci i prokuratorzy chcieliby przeprowadzić uczciwe śledztwa, to wiele osób musiałoby wylądować w więzieniach, a wielu polityków musiałoby stanąć przed Trybunałem Stanu. Oni się boją rozliczenia za swoje działania i za swoje zaniechania. Za działania aktywnego współdziału w pewnych nielegalnych rzeczach i zaniechania tam, gdzie jest to kompletnie niezgodne z interesem państwa. Na przykład przecież to, że Polska płaci wśród krajów Unii najwyższą cenę za gaz, wyższą cenę niż Niemcy, bogatsze i położone dalej od Rosji, za gaz z Gazpromu, to jest jakiś rażący efekt rażącej nieudolności polityków, którzy negocjowali umowę. To, że ekipa Donalda Tuska rażąco podważała autorytet prezydenta Lecha Kaczyńskiego i utrudniała jemu wykonywanie konstytucyjnych zadań. Mam na myśli w szczególności to żenujące odmawianie samolotu prezydentowi. Mam też żenujące słowa premiera Tuska, że w kontekście wyjazdu na jedno z posiedzeń unijnych pan prezydent nie jest mi do niczego potrzebny. W jakim to innym unijnym kraju premier pozwoliłby sobie powiedzieć coś takiego o głowie państwa swojego kraju? Mam na myśli uwagi Donalda Tuska o tym, że za bardzo nie ma sensu płacić abonament telewizyjny. Czyli, że robienie czegoś, co jest prawnie ustalone i wiąże się z mediami publicznymi, które są pewnym dobrem wspólnym. Ja myślę, że ci ludzie o wiele lepiej od nas wiedzą, czego się boją. Bo oni wiedzą rzeczy, które jeszcze nie wypłynęły na światło dzienne. O tym, co zrobili i o tym, czego zaniechali.
Panie profesorze, myślę, że chwila muzycznej przerwy, a potem już odbieramy telefony naszych słuchaczy.
Jest takie radio, co ma Bóg w opiece swej. Wstaję z lichej, tak jak on zrodziło się. Urosło w siłę i jak piękny młody las. Pod swą koronę dziś przygarnia wszystkich nas. Gdy ci doskwiera obojętność, strach, zły los, przekręcasz gałkę, pocieszenia słyszysz głos. Alleluja i do przodu. Już 20 lat. Zawołanie wszystkim znane. Cały płynie świat. Alleluja i do przodu. Kto to hasło dobrze zna, niech nie lęka się niczego. Odwagę ma. Bóg mu siłę da. Jest taki naród, z wielu pieców jadł już chleb. Zastępy wrogów u stóp naszych kładły łeb. Jak będzie trzeba, to staniemy w zwarty szyk. Naszych nadziei nie odbierze nam już nikt. Alleluja i do przodu. Już 20 lat. Czarskie hasło z tej anteny ciągle płynie w świat. Lud odwagę ma. Bóg mu siłę da. Alleluja i do przodu. Alleluja i do przodu. Alleluja i do przodu. Alleluja.
Tak, już odbieramy pierwsze telefony. Radio Maria, bardzo prosimy. Pierwszy telefon, zobaczymy, kto się dozwonił.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. To pan profesor ma widzę szczęście.
Aha, bardzo serdecznie witam.
ojca Zdzisława i oczywiście gościa dzisiejszego, pana profesora. Ja z wielkim zainteresowaniem słuchałem również tą część telewizyjną i to wszystko jest no niezwykle ciekawe. Może stanie się jeszcze ciekawsze, jak wystąpi się no odrobinę polemicznie. Ja najpierw chciałbym jednak skomentować trochę tą liczbę 2,5 miliona blisko ludzi, którzy podpisali ten apel w sprawie telewizji Trwam. Mianowicie to jest ogromna liczba i tu musi być taki efekt, że ludzie już no widząc, że tylu już ludzi podpisało, no naprawdę jakoś tak no nie są skłonni do tego, żeby robić wielki wysiłek, żeby tą liczbę powiększać, bo to i tak jest liczba, która absolutnie tu już prawie, że w oparciu o konstytucję można się domagać, żeby wprowadzono, żeby dano tą koncesję. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że to podkreśla no jakoś niesłychaną uczciwość ludzi, którzy w tym uczestniczą. Ja sam zbierałem podpisy i wiem, że ludzie, którzy już podpisali wcześniej gdzie indziej, absolutnie odmawiali złożenia podpisu, no bo ja już podpisałem. Ja przypuszczam, że gdybyśmy mieli do czynienia z podobną akcją z drugiej strony, tam by się nie wahali kilkakrotnie na różnych listach podpisywać i można by sztucznie tworzyć. To fantastyczni są ludzie i właśnie ja teraz do tych takich bardziej ogólnych, czy do tego takiego no jakby no zarzutu, że jesteśmy nieudacznikami, bo nie potrafimy tego czy tamtego. Ja chciałem zwrócić uwagę, że jesteśmy w bardzo różnych sytuacjach. My i nasi, i ta druga strona, nasi przeciwnicy, jeśli tak można powiedzieć. Ja pamiętam, że byłem w Stanach Zjednoczonych w czasach Reagana i dostrzegałem wyraźnie, jak szalenie trudno jest, żeby system, w którym panuje demokracja, wolność słowa, mógł walczyć na równych prawach z systemem, w którym no te zasady w ogóle nie obowiązują, że są nie tylko łamane, ale w ogóle po prostu nie ma takich zasad. Więc szalenie trudno jest właśnie walczyć z grupą, która jest związana jednym wspólnym celem, no jednak tym interesem. I tutaj no inne zasady są. Po prostu ludzie z naszej strony no jednak postępują tak, żeby nie upodabniać się do przeciwników, żeby nie grać tymi nieczystymi metodami. No jest wiele różnych innych okoliczności. Teraz jeśli chodzi o to, że ludzie są egoistami w pewnym sensie, że nie egoistami, tylko że chcą podkreślać swoje ego i nie są skłonni do podporządkować się, no zaniedbując jakieś tam rzeczy, z którymi się nie zgadzają, żeby się nie podporządkować linii wyznaczonej przez, że tak powiem, główny nurt. No to wynika jednak z historii nawet tych 23 ostatnich lat, bo tyle zawodów było, tyle było tych strasznych rozczarowań, również w stosunku do ludzi. Przecież ja pamiętam czas, jak tworzyliśmy Ligę Polskich Rodzin, jaka to była wspaniała szansa i jak ci ludzie, którzy no, przystąpili do tego na początku, jak bardzo no, działali mocno i w ogóle i byli podporządkowani. Zresztą myśmy byli podporządkowani zawsze. Jak były te pierwsze wybory w czerwcu 89, to wszyscy odstawili gdzieś swoje ego do kąta i mimo, że wiele rzeczy nam się nie podobało, poszliśmy w zdyscyplinowany sposób, żeby zagłosować. Było wielkie zwycięstwo, kompletnie zmarnowane przez tych, którzy zostali wybrani. No i teraz tak jest i z tą Ligą Polskich Rodzin. No akurat tu do tego nieudacznictwa nawiążę znów, bo że tu wystarczył naprawdę no mała grupa ludzi. Właśnie teraz wszyscy widzą, no kim jest naprawdę pan Roman Giertych. Występuje, w końcu jest faworytem w tej chwili telewizji TVN. I no potrafili to poprowadzić w złą stronę i mimo, że już widać było bardzo wcześnie, że to idzie w złą stronę, no to jednak to szło jakimś taką inercją. I wreszcie już, żeby kończyć, to jeszcze na temat w cudzysłowie incydentu w katedrze i żeby Lityńskiego traktować jak dziecko Boże. Panie profesorze, pan Jan Lityński był traktowany jak dziecko Boże przez ponad 20 lat. Był traktowany nawet w ekstremalnej sytuacji, kiedy dokonał oszustwa w parlamencie, które pół Polski widziało w telewizji, jak podwójnie głosował. I mimo to ludzie specjalnie nie przestali go traktować jak dziecko Boże. No ale to się miarka przebrała i w tej chwili w zasadzie ja, oglądając tą mszę świętą pogrzebową w telewizji, jak zobaczyłem, na co się zanosi, że tutaj będzie mowa Lityńskiego w imieniu, bo on się szykował wręcz do mowy, no to aż zadrżałem, no co ludzie zrobią, i daję słowo, że gdybym był w katedrze, to bym też klaskał, bo to tutaj była podstawowa rzecz, żeby nie dopuścić do tego. I tylko że ta sytuacja, nawet jeżeli nie była prowokacją, to ona była stuprocentowo do przewidzenia. To wiadomo było, że reakcja ludzi będzie taka. Wobec tego ci, którzy opracowywali scenariusz całej uroczystości, powinni jednak powstrzymać się przed tym i żeby ewentualnie to udekorowanie, uhonorowanie tym odznaczeniem, żeby to się odbyło w innych warunkach, gdzie indziej. No i tutaj też nie można porównywać z Miedwiediewem. W końcu Miedwiediew nie przemawiał, ale przypuszczam, że nawet gdyby przemawiał, to tutaj już jednak, jeśli chodzi o bezpośrednie przemówienie przywódcy wielkiego państwa, to ludzie by to jakoś zacisnęli zęby i wysłuchali. Ale w katedrze mariackiej pan prezydent Miedwiediew nie przemawiał. Ale ja bardzo się cieszę z pana wystąpienia, pana profesora. To wszystko jest bardzo pouczające. Przepraszam, że tak długo mówiłem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy pana profesora o komentarz tego telefonu.
Więc wiele bardzo ciekawych rzeczy. Może skoncentruję się tylko na dwóch. Dużo to czy mało? 2 400 000 głosów. Otóż mało, bo nie ma efektu. Tak długo, dopóki nie ma efektu, jest nas za mało. Nie ma innego kryterium w staraniach o rozwiązania instytucjonalne w świecie społecznym, jak kryterium, czy coś jesteśmy w stanie zrobić, czy nie jesteśmy w stanie zrobić. Jak na razie nie jesteśmy w stanie zapewnić dla Polski uczciwego miejsca w przestrzeni komunikacji publicznej dla rozgłośni, która ma wszelkie prawa, by to miejsce dostać. I to nie należy pocieszać się tym, że nikt inny nie potrafiłby zgromadzić takiej dużej liczby, tylko patrzeć z punktu widzenia wyznaczonego celu. Wreszcie stosunek do doradcy prezydenta Jana Lityńskiego, jak rozumiem, do innych osób z jego środowiska. Kiedy słuchacz mówi w kontekście formuły dzieci Bożych, że się miarka przebrała, to myślę, że to jest kompletnie nieewangeliczne. Bo jeśli dobrze rozumiem, co się wydarzyło w czasie męki pańskiej, rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, podstawowe przesłanie chrześcijaństwa to jest takie, że dopóki człowiek żyje, to do ostatniej chwili ma szansę na zbawienie. Jeden z łotrów tego samego dnia miał być jeszcze po prawicy Ojca, jeśli dobrze zrozumiałem. A więc myślenie, w sensie politycznym możemy powiedzieć, że się miarka komuś przebrała, ale w sensie czysto ludzkim, to jest, tak jak to rozumiem, niechrześcijańskie, powiedzieć, że chłopie na tak długo zachowałeś się nie fair, że już nie jesteś dziecięciem Bożym. I wreszcie rzecz techniczna. Ja akurat nie pamiętam, czy Jan Lityński był wśród tych posłów, którzy głosowali podwójnie. Nie pamiętam, czy on był w tej... Mam wrażenie, że to jacyś mniej znani posłowie byli, ale nie upieram się tutaj.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Radio Maria.
Halo?
Tylko prosimy wyłączyć.
Lekarka z Niemiec.
A, witamy, witamy. Pani Ewa.
Tak.
Prosimy, jest pani już na antenie.
Szczęść Boże. Szczęść Drogi Boże. Ojcze, mam wiele do powiedzenia, które rzeczy mogą pana profesora zainteresować, a chcę zakończyć świadectwem. I to klikidem.
Ale proszę syntetycznie, dobrze? Bo jest dzisiaj bardzo dużo chętnych.
To chyba to mogło być dla ojca interesujące.
Proszę bardzo.
Po pierwsze, jeżeli chodzi o te 2 miliony tam ileś podpisów. Ja się bardzo tutaj w moim skromnym zakresie niemieckim zorganizowałam. Nawet ludzi, którzy prawie nie mówią po niemiecku. I potem przyszła tabak. I ta tabak, ja osobiście, to uważam, że została bardzo sprytnie przygotowana. Przez to chyba była Madame Środacz i tak dalej. Rozeszła się bardzo przekonująca wiadomość, że to jest sekta. Że to toruńska grupa ojca Tadeusza to jest sekta. I w ten czas stanęły ludzie, którzy mi pomagali, ludzie nieraz bardzo skromni, mówili, nie da rady i tak dalej, bo tam i moja fryzjerka już podpiłam przynieść, tylko blankiet miałam za mało, ale to jest sekta i nie sekty nie będę popierać. I tutaj jeszcze muszę się powiedzieć, że tu się od razu zostały pobudzone wszystkie informacje o ośrodku toruńskim, powiem tak ogólnie, i ojcu dyrektorze. I od razu zaczęło się wszystkim przypominać, że ojciec Rydzyk ukradł pieniądze Solidarności, że to jest w ogóle podejrzane, co muszę powiedzieć, ja mogę w pewnym sensie ludzi zrozumieć. Jak to może być, że wybudowali takie imperium u ludzi w kraju, gdzie najwięksi politycy przekonywali, że 1 czy 2 miliony trzeba ukraść, jak mógł coś takiego wybudować, jeżeli nie ukradł. Więc wszystko bardzo pasuje. I muszę powiedzieć, że to zostało zebrane w dowód, powiedzmy, przez drobnych ciułaczy i powiedzmy przez Polonię, to nikt nie chce wierzyć. Ja muszę powiedzieć, że kiedy przed 3 laty ojciec Jan mi umożliwił przyjazd do Torunia, to uwierzyłam w Polskę, bo już w tym czasie zupełnie straciłam nadzieję, że Polacy mogą coś zrobić. I że to tak krok po kroku zostało, u nas nie tyle w Polsce, co w Polaków, wybudowane i doprowadziło do takich osiągnięć. I muszę powiedzieć, ja w pewnym, oczywiście nie jestem tego zdania, ale w pewnym sensie ja mogę ludzi zrozumieć. Ta instytucja ojca dyrektora i ojców wszystkich, to jest podejrzana przez sukces. Bo to, że Cejdrowski to już jest, to jest w pewnym sensie pobudzenie nieufności i zazdrości. I jeszcze jak do tego doszły te wszystkie ploty, które zostały puszczone przez ośrodki, wszystkie możliwe telewizje i panią chyba Środę i innych, to wszystko pasuje znakomicie. I to było zahamowane z dnia na dzień możliwość zbierania wszelkich podpisów. Jestem przekonana, to jest jeden argument, a drugi argument to, że jednak Polska jest bardzo zastraszona. Bo w różnych sytuacjach z ludźmi, z którymi mam do czynienia, po prostu jak to ja mam podać swój PESEL, swój numer dowodu osobistego, to nie chodzi o zagranicę w tej chwili, co mówię, tylko w kraju, to jednak pewnych ludzi z lęku utraty pracy, że to się rozejdzie, że w ten czy inny sposób jednak wprowadzało element niepokoju. To jest jeden argument. Drugi argument, to postaram się skracać, bo to było w popołudniowej wypowiedzi, jeżeli chodzi o Bytel. Ja mam takie osobiste doświadczenia, bo kiedy sprzedałam dużą praktykę, ja uczę się ciągle Polski, bo ja w 1971 roku wyjechałam i właściwie potem miałam dziurę, bo nie było jakiejś możliwości informacji. I tu mam taką dziurę, jeżeli chodzi o te 20 lat, jeżeli o czasy Solidarności. Ale powiedzmy, jeżeli chodzi o Bytel, ja nie wiem, czy pan profesor się orientuje, co to jest Bytel i w jaki sposób Bytel doszedł do tych olbrzymich pieniędzy. To przecież instytucja ewangelicka i diakonise Tutaj jest taka okolica, że jest niesłychanie bardzo duża. Ja mieszkam 20 kilometrów od Bielefeld i jeżdżę ciągle do Bielefeldu. Bardzo dużo tak zwanych Freibauer, bogatych bardzo. I ponieważ to się pieniądz żenił z pieniądzem, jest bardzo dużo niedorozwiniętych. To wiem, bo po pacjentach. I po prostu, żeby się ich pozbyć, a jednocześnie, żeby ich wydziedziczyć, to Betel zorganizował Kościół Ewangelicki, tą instytucję, która zresztą wyrosła na tym gruncie, że po prostu musiano oddać im część bogactwa, część gruntów w ten czy w inny sposób. I z niemiecką dokładnością chodziło o wykorzystanie siły roboczej tych ludzi. I stąd to nie z dobrego serca, tylko że dzisiaj ich nie można tak gazować, jak w ten swego czasu tu się w tej okolicy przyjeżdżało się i niedorozwiniętych, czy z Myksedema, czy coś zabierało się na leczenie i nigdy nie wrócili. To się w nich zaczęło ćwiczyć w ten czy inny sposób i tu wyszła z tego robota dobra, ale nie z dobrego serca. Ja zresztą, jeżeli chodzi, teraz muszę wszystkich z Państwa zgorszyć, bo powiem, to jest straszne, co mówię, ale moim zdaniem to jest prawdziwe. Ten napis na Auschwitz, Arbeit macht frei, zmanipulowany i wykorzystany do celów zbrodniczych, jest prawdziwy. Bo jednak działalność ta, tu się nazywa Beschäftigungstherapie, jest, ma olbrzymie znaczenie. Ja sama w moim małym zakresie przez przypadek z litości przyjęłam schizofreniczkę, dawną Arzthelferin, która do dziś klei się na mnie, chociaż od roku po wypadku już nie mogę pracować, czyli musiałam zlikwidować tą drugą w Herfordzie praktykę. I ona się tak niesłychanie poprawiła, przyjęłam ją właściwie za darmo, a potem zwolniłam inne i była tak lubiana przez pacjentów i jej stan zdrowia tak się niesłychanie poprawił, że to po prostu jest dla mnie dowód namacalny, jak praca wymagała teraz z mojej strony cierpliwości, może człowiekowi choremu i choremu psychicznie pomóc. O tym temat mogłabym mówić bardzo długo. W tej chwili to prawie, że nie mogę się od niej odczepić, wynajduję dla niej jeszcze jakieś drobne zadania, tylko trzeba z tymi ludźmi odpowiednio pokierować i odpowiednio się nimi zająć. Może dlatego też ja zrozumiałam to, ponieważ sama jestem jako dziecko powstania warszawskiego, inwalidą od powstania i musiałam, prawda, się sama dostosować i wykorzystać moje możliwości w inny sposób. I ci ludzie, oni mają warsztaty płatne groszowo, oni mogą cały dzień w tych takich ambulatoriach przebywać. I te dziewczyny, ona przestała potem chodzić do tych warsztatów, bo ci inni byli jej tak strasznymi zazdrośni, że ona może pracować. Oczywiście nie miałam nieskomplikowanej pracy, załatwiała takie rzeczy jak pójście na pocztę, to i tamto, otworzenie drzwi, nalanie herbaty pacjentom i takie rzeczy. I robiła to zresztą bardzo dobrze i ludzie ją bardzo lubili. Bo
pani Ewo, powoli będziemy musieli kończyć.
Tak, ale jeszcze ja mam jeszcze kilka bardzo ważnych innych rzeczy. Jeżeli chodzi o profesora Kraniewskiego, chcę powiedzieć, jak ja to odczułam. Odczułam to siedząc przy telewizji, że teraz, kiedy już nie przeszkadza, to go odznaczają. Czyli to jest rzeczywiście hańba. Tym bardziej, jeżeli mimo wszystko jest rozprzestrzenia się podejrzenie, które jest spowodowane tym, że za dużo ostatnio było dziwnych wypadków śmierci, że ta śmierć też nie jest tak bardzo czysta. Jeżeli chodzi jeszcze o nie mam tam ich innych punktów, innych, ale nie powiem, ale chcę panu posłowie powiedzieć, że pan profesor ma zdolności ewangelizacyjne. I muszę powiedzieć, że pan profesor zewangelizował mi lepiej niż wiele innych księży. I swoimi wypowiedziami na temat, bo ja jestem człowiekiem, który od czwartego roku życia ma różne, na wskutek takich i innych przejść życiowych, w konflikty kościelne. I muszę powiedzieć, i mam nadzieję, że kiedyś oboje z panem profesorem, pan jako wielki socjolog, a jaka kontrowersyjna lekarka, prześlizgniemy się przez to ucho igielne ewangeliczne do szczęścia wiecznego. Uważam, że ma pan wybitne zdolności ewangelizacyjne. Mnie osobiście pana stanowisko ewangelizuje dużo lepiej niż wypowiedzi i nauki ludzi bardzo zasłużonych i świętobliwych. Dziękuję i przepraszam za nieco kontrowersyjną wypowiedź.
Dziękujemy pani Ewo i prosimy pana profesora o komentarz.
No, zaiste była to wypowiedź kontrowersyjna i jest mi trudno jakby badawczo, analitycznie do niej podejść. Powiem tylko, nie wiem, wracając do moich obserwacji w Bielefeld, w Bethel, w tym miejscu troski o chorych psychicznie, powiem, nie wiem, czy to powstało faktycznie z niedobrego serca, ze złych intencji, ale wydaje się, że obecnie dzieje się tam wiele dobra. I muszę powiedzieć, że ja i inni uczestnicy po tym pierwszym okresie pewnej dezorientacji dobrze się czuliśmy w miejscu, gdzie kelnerami, recepcjonistami, pracownikami hotelu są osoby niepełnosprawne. Może jakoś wolniej reagowały, czasami miały nietypowy wyraz twarzy, ale czasami śmiały się z większą radością niż normalny człowiek, ale uważam, że dobre jest to, że oni nie są za murami, tylko są w świecie obok nas. I skomentuję tak, że czasami trzeba patrzeć na to, że się coś dobrego udało zrobić. Nawet jeśli ktoś może na początku nie miał samych najszlachetniejszych pomysłów. Ale jak było, nie wiem.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Wojtek Centralnej Polski, już wyłączam radio.
Szczęść Boże. Słuchamy pana Wojtka.
Więc tak, cenię sobie pana profesora Brody, bo jak nikt potrafi bardzo krótko się wypowiadać i po prostu uchwycić sedno i zdaję sobie z tego sprawę, że mnóstwo osób próbuje się dodzwonić i nie opowiada rzeczy mniej istotnych, bo...
Ale do konkretów.
Jak sądzę, tutaj poszukujemy jakichś środków złotych, które spowodują to, że zwycięży prawa strona w Polsce i taka zwyczajna sprawiedliwość. No i ja tutaj mam też kontrowersyjne wypowiedzi w stosunku do pana profesora, dlatego że uważam, że to nie jest nasza nieudolność, że my nie przekonaliśmy jakiejś grupy osób do tego, żeby głosowały na PiS. To jest po prostu taki stan faktyczny. I my, przynajmniej ja, chciałem rozmawiać na argumenty, chciałem naświetlać różnego typu problemy, które Platforma miała, bo to, że w początkowej fazie ludzie oddali głos na Platformę, to uważałem, że to jest każdy człowiek ma do tego prawo, żeby się pomylić. Natomiast po 4 latach ich rządów było tyle rzeczy niesamowitych, które się wydarzyły przez ten okres, że każdy roztropny człowiek powinien się zorientować, a przynajmniej większość, że drugi raz nie należy dawać mandatu osobie, która doprowadziła do różnych sytuacji tragicznych w Polsce. I to, ten argument nie oddziaływuje na ludzi. Część rozmówców, z którymi rozmawiała, w ogóle ma, wybiera z informacji fałszywe informacje i z fałszywką pan sobie nie poradzi, panie profesorze. Po prostu tak chcą, wierzą w to, że to jest prawda i tego się nie zmieni, dopóki na własnej skórze nie odczują pewnego bólu związanego z rządami Platformy Obywatelskiej, SLD i Ruchu Palikota. Natomiast pozostała część milczy. Milczy i nie wiadomo, czy chce przetrwać jak komunę, po cichu. Natomiast co jest najgorszym złem, które jest w Polsce, to, że kolejne pokolenia młode uczą się mentalności po 45 roku. Wiele pokoleń się nauczyło młodych jak gdyby współżyć z władzą ludową, a teraz nowe pokolenie uczy się współżycia z władzą PO-PSL. Bo to są dla mnie te same partie, które mają te same cele.
Panie Wojtku, pan mówi, że będzie jak pan profesor Broda, bardzo krótki, zwięzły wypowiedzi. Proszę już
konkludować. W takim razie kończę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie profesorze, proszę o komentarz. Ja tylko taką uwagę, bo tam właśnie to, co żeśmy mówili w części telewizyjnej, bo tu został tylko określony mowa o prawej stronie, prawda? Myśmy mówili, pan profesor jako socjolog mówi o całym obozie patriotycznym. Aha. Prawda, nie chcemy nikogo wykluczać z tego obozu, kto pragnie dla tej ojczyzny się poświęca.
Tak. Są ludzie, którzy nie mają wyrobionych poglądów politycznych, czy są po prawej, czy po lewej stronie. Są tacy, którzy w rozmowach ze mną na przykład mówią tak. Ja jestem ateistą, ale się czuję Polakiem. Dlaczego PiS mnie wyklucza? Dlaczego Radio Maria mnie wyklucza? A gdy ja mówię im, że ja jestem agnostykiem, czyli kimś innym niż ateista, ale nie jestem katolikiem praktykującym, to niech są zaskoczeni. Oni dali sobie wymówić, że oni są wykluczeni z Polski i polskości przez PiS czy przez środowiska katolickie. Ale ja chciałbym pewną konkretną jakby uwagę czy sugestię dać do tego, co mówił pan Wojciech. Bo pan Wojciech odsłonił pewien typowy błąd w naszym podejściu, który powoduje, że nie umiemy docierać do przedstawicieli tej drugiej, czy tam dalszych, kolejnych stron. W którymś momencie pan Wojciech mówi, próbowałem rozmawiać na argumenty. A zauważmy, a co robi druga strona? Druga strona programuje nas poprzez emocje. Otóż jeśli zwolennik Platformy, SLD czy PSL-u. Pomijam ludzi, którzy mają interesy w tym, tak? Że którzy dostali jakieś prace z poręczenia, którzy mają jakieś zlecenia, umowy, kontrakty. Pomijam tych, którzy mają interesy materialne. Ale jeśli ci ludzie głosujący na partię systemu władzy III RP dali się na przykład uwieść postawie stadnej, poszli za innymi, to oni nie mają argumentów politycznych. Oni ulegli impulsom emocjonalnym, które spowodowały, że na przykład głosowali na Donalda Tuska czy na Bogdana Klicha. Jeśli ich postawa polityczna ma charakter przede wszystkim emocjonalny, to gdy próbujemy z nimi argumentować, oni wpadają w popłoch. Bo nagle sobie uświadamiają, że nie mają argumentu. Popłoch, który może rodzić agresję. Z takimi ludźmi nie należy rozmowy rozpoczynać od argumentów. Najpierw trzeba na jakimś neutralnym gruncie nawiązać z nimi więź, jakąś formę zaufania. Odwołać się do wspólnych, pozytywnych emocji. To mogą być na przykład emocje sportowe. Związane z tym, że się pasjonuję jakąś dziedziną sportu. I dopiero gdy mamy więź emocjonalną, trzeba delikatnie wysondować ich polityczną wyobraźnię. I dopiero gdy zrozumiemy, jakie motywy, jakie hasła, jakie słowa wchodzą w rezonans z ich myśleniem, dopiero wtedy, na tym dalszym etapie kontaktu, możemy zacząć wysuwać argumenty. Gdy zaczniemy od argumentów z osobami, których postawa polityczna była zbudowana, czy jest zbudowana na impulsach emocjonalnych, tylko te osoby zrazimy. Bo jaka jest reakcja psychiczna kogoś, kto jest powiedzmy przeciętnie, czy nawet dość inteligentny, ma silne poglądy powiedzmy przeciwko Radiu Maryja, czy Prawu i Sprawiedliwości, a na pytanie o konkretne argumenty uświadamia sobie, że ich nie ma. To zaczyna wątpić w samego siebie. Boże, ja jestem inteligentny gość, mam zdecydowane krytyczne poglądy, a brak mi argumentów. Ten ktoś musiałby powiedzieć sobie, o rany, ktoś mnie zmanipulował. Nie jestem taki inteligentny, jak myślałem. Zamiast takiej samokrytycznej i przykrej reakcji lepiej zareagować odrzuceniem rozmowy, niechęcią do dialogu na argumenty. A więc pan Wojciech stosuje nieskuteczną metodę rozmowy z inaczej myślącymi o Polsce.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dzień dobry, Paweł z Warszawy.
Dzień dobry, witamy. Szczęść Boże.
Ja słucham tej audycji.
Proszę bliżej słuchawki, dobrze? Bo słabo słychać.
Słucham audycji i wreszcie się dodzwoniłem, ponieważ właśnie wszystkie te obserwacje, o których pan profesor mówi, dokładnie, czy nie, jestem taksówkarzem na czas. I takich rozmów przeróżnych odbywam, no powiedzmy, po kilka dziennie. Ja zaobserwowałem jedno, nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgodzi, że podstawowym problemem osób kochających prawo jest to, że one nie chcą znać prawdy. One się przed nią bronią. I nie wiem, czy to jest też obserwacja jakaś socjologiczna, ale oni po prostu chcą mieć święty spokój. I to im daje to. A wszystkie osoby, które zaangażowaniem próbują z nimi prowadzić rozmowę, burzą im spokój. Ja często właśnie prowadzę tą metodę, którą pan profesor też proponował. Najpierw nawiązanie kontaktu, a najczęściej odbywa się to na zasadzie, że ogólnie jest źle. I oni się z tym zgadzają. I później krok po kroku idziemy w kierunku tego, co ja im chcę powiedzieć. Wtedy dopiero zaczynamy ewentualnie rozważać na argumenty i to się wtedy z reguły kończy. Ponieważ ci ludzie chcą mieć święty spokój, a wszelkie dochodzenie do prawdy burzy spokój. Nie wiem, czy profesor się z tym zgadza.
Zgadzam się z takim podejściem, że osoby, które nie zajmują się polityką zawodowo, nie są ani badaczami, ani politykami, ani komentatorami, dziennikarzami, to nie chcą, żeby myślenie o polityce zaburzało spokój, bo co to znaczy zaburzyć spokój obywatela? To znaczy posiać w nim wątpliwość, czy dobrze postępuje jako człowiek, czy jego obowiązkiem nie powinno być na przykład wyruszenie na marsz, wzięcie udziału w jakiejś demonstracji, a może zaangażowanie się w jakieś inicjatywy obywatelskie trzeciego sektora, wsparcie jakiejś fundacji walczącej o prawdę, o walczącej o prawa osób skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Są takie fundacje i stowarzyszenia. Otóż święty spokój w czasach, które są nasączone takim zgiełkiem informacyjnym, jak dzisiejsze czasy, jest bardzo ważny. I wiele osób z trudem, jak to powiedział młody człowiek Ewy Stankiewicz kiedyś, utrzymują się na powierzchni. I gdyby jeszcze musieli zastanawiać się, czy nie należałoby poprzeć Prawa i Sprawiedliwości, no to już ich umysły mogłyby być wtedy przeciążone.
Ale one chyba są już przeciążone.
Dlatego musimy nauczyć się technik oswajania, które nie będą pochopnie wybudzały ze świętego spokoju.
To jest chyba najważniejsze właśnie to, co pan teraz mówi. Jeżeli ktoś robi to zaangażowanie, ma często osoby, nazwijmy to starsze, no nie chciałbym to, żeby to źle zabrzmiało. Ale pamiętam moją mamę, ona jak się te tematy poruszało, to robiła to z ogromnym zaangażowaniem. I to był błąd. Nie są w stanie w ten sposób przekonać tych młodych, którzy chcieliby mieć spokój.
Tak, im się podoba swobodne podejście Donalda Tuska. Luzik, prawda? Swoboda.
Podejście na luzik.
A proszę zwrócić uwagę, jaki jest często głos osób dzwoniących do Rady Maryja. To jest głos ludzi zbolałych, którzy boleją nad tym, co się dzieje z ojczyzną. I ta tonacja często zupełnie nie odpowiada razie młodych ludzi, prawda? Zgodzi się pan ze mną?
Tak, dokładnie. I niestety język często właśnie PiSu jest, ja nie wiem, jest może za mało ludzi takich jak pan profesor, którzy im potrafią jakoś doradzić, to jest właśnie językiem dla nich agresywnym, czego PiS nie rozumie, bo ja nie wiem, że PiS wyraża się językiem agresywnym, tylko ci ludzie to odbierają jako język agresywny. I wydaje mi się, że przydałoby się więcej takich osób, które by popracowały nad politykami PiS-u, którzy właśnie się wypowiadają w mediach. Ja nie umiem tego dokładnie powiedzieć. Ja wiem, jak to się u mnie w samochodzie odbywa, jak ja to robię. Jak przegnę, to właśnie jest dokładnie to. Zamknięcie się, koniec jest rozmowy. Ja nie chcę więcej dyskutować.
Ja myślę, że
struny,
może powinniśmy...
Ta dyskusja się ciągnie.
Tak. Panie Pawle, ja myślę, że może nasze środowisko powinno skorzystać z doświadczeń misjonarzy, którzy jadą do ludów nieznających Ewangelii i wiedzą, że najpierw trzeba poznać sposób myślenia tych ludów, zanim im się przekaże dobrą nowinę. Mam rację, proszę ojca?
Oczywiście, oczywiście.
A może więc trzeba więcej doświadczeń misyjnych wykorzystać także w pracy tu oświeceniowej w kraju.
Ale dzisiaj wykorzystujemy doświadczenie socjologa i dlatego ja bardziej chcę być tutaj postronny, chociaż czasami tutaj człowieka kusi, żeby się wypowiadać. Ale to dziękujemy panu Pawłowi bardzo serdecznie.
Tylko powiem,
proszę.
Że zacząć należałoby od polityków PiS-u. Przeszkolić ich może na misjach. Tu się z tym zgodzę.
Ale
naprawdę często sobie nie zdają sprawy, że łagodny język, którym oni mówią,
ale
dla odbiorców jest językiem ostrym.
Ale wiem, że część z nich pracuje nad sobą.
Oby, bo szkoda szansy, jaka jest w najbliższych wyborach. Szkoda. Szkoda, żeby znowu ta sama, no nie chcę w radiu używać, bo teraz będą was oskarżać, banda znowu nas rozegrała, no.
Panie Pawle i panie profesorze, ale ja myślę, że też ten głos pana Pawła by trzeba było poszerzyć. Powinni wszyscy posłowie się zastanowić nad jakością i posługi i nad tym, czy są uczciwi w tej misji, do której ślubowaniem się niejako też przygotowali.
To już utopia.
Tak, ale trzeba przypominać. Może trochę mają jednak honoru. Chyba, że tego honoru. Już Bóg jest wymazany. Mówimy, że honor i ojczyzna zostało. Ale też może i to nie zawsze.
Ja w taksówkarskich sprawach pracowałem w komisjach sejmowych. Mam trochę z tym doświadczenia. I indywidualna rozmowa z konkretnym posłem wygląda zupełnie inaczej, niż jak on pójdzie do klubu i dostanie rozkaz. Tak. Tu jest kolejny problem.
I dyscyplina partyjna, prawda?
Wtedy. No, dokładnie to obserwowałem na tych sprawach. Dobrze, już nie chcę.
Dziękujemy, panie Pawle.
Niech inni się wypowiadają.
Tak.
Z Bogiem
i miłej pracy. Miłej pracy życzę, szczęść Boże. Następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzwonię z Wrocławia. Chciałem się, jeśli jest możliwość, włączenia się do dyskusji.
Już się pan włączył. Jest pan na antenie Radia Maryja. A kto się do nas zadzwonił?
Zbigniew z Wrocławia.
Witam pana Zbigniewa. Proszę bardzo. Jest już pan na antenie. No proszę, nie wszyscy dowierzają.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy pan wyłączył radio? Bo widzę, że pan nie słyszy.
Halo, a teraz dobrze słychać?
Cały czas pana dobrze słychać, tylko chyba ma pan radio włączone.
Mam takie swoje refleksje, słuchając programu. O co chodzi mi mianowicie, że pan profesor w swoich wypowiedziach w pewnym sensie manipuluje jako socjolog różnymi faktami. I na przykład uważam, że nie jest poruszona tutaj sprawa genezy zaistniałej sytuacji. Chodzi mi tutaj o to, że ta sytuacja zniewolenia Polaków, narodu polskiego, to się ona ciągnie już od końca wojny. I te władze, które przyjechały na czołgach Armii Radzieckiej, to ci ludzie do tej pory, oni egzystują i nami tu rządzą. I po prostu no, chciałem zwrócić uwagę na to, że my jako naród polski jesteśmy cały czas zniewoleni. Ten cały okrągły stół, rozmowy w Magdalence, dogadywanie się układów, to po prostu wszystko do tej pory egzystuje i duży wpływ na to wszystko mają tak zwane służby bezpieczeństwa, które i agentura, która dogadała się z tą opcją wywodzącą się z Unii Demokratycznej, Unii Wolności. I oni do tej pory po prostu rządzą. A jeżeli do tego wszystkiego dorzucić, jeżeli chodzi o wybory, prawda, no to głośna sprawa śmierć profesora Urbańskiego, który odkrył możliwość manipulacji i wykonania tak zwanych wyborów wirtualnych, że odbywało się to wszystko poprzez serwery będące w rękach Rosjan. Pan profesor o tym nic nie wspomina, że po prostu oni wszystko trzymają w ręku i dogadują się nie tylko u siebie tutaj w Polsce, ale również i z agenturą z innych krajów, żeby Polskę, naród polski trzymać w garści. I także to jest, tego brakuje po prostu w wypowiedzi pana profesora. I jeżeli wziąć pod uwagę to, co pan profesor Urbanowicz odkrył, że taka możliwość istniała z tymi serwerami, z których korzystała Państwowa Komisja Wyborcza w Polsce, a te serwery były w rękach Rosjan, to istniała możliwość, mówię możliwość, że to niekoniecznie musiało być, prawda?
Panie Zbyszku,
ale istniała taka możliwość.
Panie Zbyszku, proszę powoli konkludować.
Wirtualne wybory mogły zostać stworzone. I my po prostu jako naród polski jesteśmy w tej sytuacji całkowicie bezradni.
Panie Zbyszku, proszę konkludować, dobrze?
Można, to jeszcze jedna sprawa, bo trochę podenerwowany jestem starszym człowiekiem, sybirakiem i bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem.
My też się cieszymy.
I chodzi mi o PiS. Czytałem na internecie wypowiedź pana profesora Wolniewicza. Osobę bardzo zacną, prawda? I nie wiem, czy pan profesor Zybertowicz zna tą wypowiedź pana profesora Wolniewicza. Chodzi mianowicie o to, że obecnie zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i Prawo i Sprawiedliwość stosują tak zwaną opozycję pozorną, że siedzą cicho w sytuacjach, kiedy powinni nagłaśniać różne sytuacje, takie sprawy spektakularne, jak chociażby katastrofa kolejowa w Szczekocinach, gdzie sygnalizację robił właściciel firmy przynależny do Platformy. I w tej katastrofie zginęło 16 ludzi i obciąża się teraz tego dyżurnego ruchu, że nawet w Gazecie Polskiej panu Sakiewiczowi sąd zabronił wypowiadać się w tej sprawie. I po prostu my żyjemy, nie jesteśmy narodem nieudaczników, tylko jesteśmy narodem zniewolonym do tej pory. Także dziękuję bardzo. Przepraszam za długą wypowiedź, ale to leżało mi na sercu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy panu Zbyszkowi. Prosimy pana profesora o komentarz do wypowiedzi pana Zbigniewa z Wrocławia.
Mam wrażenie, że to leży na sercu wielu osobom. Problem w tym, że ja taki sposób myślenia bardzo często słyszę na spotkaniach i szkoda, że słuchacz jest rozłączony. Ja próbowałem powiedzieć coś w trakcie, ale chyba nie miałem włączonego mikrofonu. Mianowicie, czy z takiego podejścia nie wynika nic innego jak tylko defetyzm, jak poczucie zniechęcenia? Bo okej, przyjmijmy, że jesteśmy narodem zniewolonym. Ale to znaczy, że daliśmy się zniewolić. Więc potwierdził pan moją diagnozę. Kto się daje zniewolić? Ten, kto jest za mało sprytny. Kto jest zdezorganizowany. Kto nie umie przewidywać posunięć. Kto nie umie planować posunięć. Ja mam wrażenie, że sposób myślenia, jaki słychać wypowiedzi pana Zbigniewa, to jest jakaś forma samowykluczenia, to jest właśnie dowód zniewolenia, bo to jest przypominanie kolejnych mechanizmów, zjawisk, faktów, które w istocie, mówiąc o zniewoleniu, ugruntowują je. Bo proszę pamiętać, że profesor Jerzy Urbanowicz miał ustalić, że istnienie teoretycznych możliwości manipulowania wyborami. I powtarzanie tej informacji 100 razy nic nam nie pomoże. Nam może pomóc domaganie się ustalenia przez władze polskie pod kontrolą obywateli, czy ta możliwość była wykorzystana, czy nie. Powtarzanie negatywnych informacji, nawet jeśli są prawdziwe, bez pokazania ścieżek działania, tylko podtrzymuje zniewolenie i nieudacznictwo. Tak?
Z panem Zbigniewem już telefonu już zostało przerwane. Mhm. I szkoda. Ale to, co odbieramy następny telefon, bardzo już proszę. Ku konkluzji, prawda? Niestety czas jest nieubłagalny. Radio Maryja, prosimy bardzo. Dobry wieczór. Prosimy o wyłączenie radia, dobrze?
Szczęść Boże. Czy ja na antenę się dodzwoniłem?
Tak, jest już pan na antenie, tylko nie jest wyłączone radio. Prosimy bardzo.
Tak.
I syntetycznie, bo już mamy koniec rozmów niedokończonych. Tym telefonem kończymy. Proszę bardzo.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora.
Także pozdrawiam.
Józef z Kujawsko-Pomorskiego.
Witamy, prosimy bardzo.
Ja dzwonię tutaj właśnie w takiej sprawie. W sprawie właśnie tego incydentu, który zaistniał na pogrzebie. No, ja jestem takiego zdania, że to była jednak taka uroczystość. Była uroczystość wspólnoty Kościoła, w której to wspólnocie są pewni ludzie, którzy do tej wspólnoty należą. Którzy w tej wspólnocie nie należą, a wtedy akurat w takim momencie i w takim czasie przyszli, to było to raz, że niestosowne, a po drugie było jakby po prostu z takim zachowaniem pewnego intruza, który przychodzi. Nawet w pewnym sensie Pan Jezus, gdy w Wieczerniku był, to i ze swoimi uczniami, to nawet w Wieczerniku się zamknął przed takimi właśnie podobnymi intruzami. No to może tyle. A propos tego jeszcze incydentu, który tam zaistniał, właśnie w czasie tego przemówienia taki incydent jeszcze zaistniał, że nastąpiło takie pokazanie braterskiego napomnienia dla tych, którzy takie rzeczy prowokują. No i to było napomnienie w pewnym sensie dla pierwszego prezydenta, który takie rzeczy zaczął po prostu uprawiać. To było tak braterskie napomnienie. Jeśli dalej idziesz publicznie do obłudnej i brudnej polityki z wizerunkiem niepokalanej Polski Królowej, dając tym samym sygnał do bezkarnego zaprzaństwa i szargania w obecnie perfidnie obłudnej polityce wizerunku naszych największych świętości katolickiego narodu polskiego, to przesyłam powtórne, szczere i publiczne, braterskie napomnienie. Gdy naród ci zaufał suwerennie nadziei złudnej, zawracaj w porę z drogi obłudnej. To nasza świętość narodowa i narodu polskiego królowa. No i taki incydent tylko na moment zaistniał wtedy, kiedy właśnie pan Lityński, pan poseł Lityński przyszedł w tak nieodpowiednim momencie i w takim czasie, żeby to po prostu zamanifestować. No to by było wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękujemy. Panie profesorze, no właśnie będę prosił o komentarz, ale też już może od razu też o podsumowanie. I tak jak też i w części telewizyjnej, może wiem, że tego czasu nam zabrakło. Niestety tak widzę, a szkoda.
Ale musi czasu zabraknąć, bo to są rozmowy niedokończone.
No właśnie, ale jeżeli tylko mogę, ma
ile
pan
byśmy
rację?
Godzin nie rozmawiali, Polska będzie dalej trwała. Zgodnie z zasadą dłużej klasztora niż
przeora. Właśnie te pozytywne, jak właśnie...
Może jeszcze najpierw tylko nawiązanie do tej metafory intruza. Podejrzewam, że ja nie jestem dobrym adresatem pytania, jak zachować się, gdy do świątyni przychodzi intruz. Wydaje mi się, że skoro mamy ten obyczaj wigilijny wolnego miejsca przy stole, to zdaje mi się, że tam się zaprasza, jak nie jest katolikiem, to nie musi być, żeby być katolikiem, żeby być zaproszony do wigilijnego miejsca. Wystarczy, że jest człowiekiem, prawda? Więc jest pytanie, to już musieliby się wypowiedzieć duchowni. Jak...
Panie profesorze, ja jako króciutką bym w tym momencie, jeżeli mogę przyjść z pomocą, to Jezus taką przypowieść mówi, że jeżeli ktoś wie, że złodziej ma przyjść i okraść jego dom, to właściciel będzie czuwał, aby nie być okradzionym. Może coś to podpowiedzieć.
Czy do domu Bożego też odnosi się, bo to jest inna.
Nie każdy jest zaproszony, kto oczywiście przychodzi z tym otwarciem i ze szczerymi intencjami. Myślę tak, jeżeli przychodzi złodziej, myślę, że ma prawo właściciel nawet świątyni bronić.
A czy możemy wykluczyć, że na swój sposób Jan Lityński w swoim sercu...
Tego nie możemy wykluczyć. To ma pan rację. Nie możemy wykluczyć, że pan Lityński przyszedł ze szczerymi intencjami, ale tak jak słuchacze mówili, było do przewidzenia. Inteligencja mówiła, że to nie jest czas. Nie jest czas, żeby dawać medale komuś, komu wcześniej absolutnie tego medalu na pewno by nie dano za życia.
Natomiast jeśli mogę podsumować, to jako badacz bym podsumował, wyrażając pewien niepokój, że część głosów słuchaczy i w czasie rozmowy telewizyjnej i dzisiaj w czasie rozmów jakby potwierdza moją niepokojącą diagnozę, że mając serca gorące, patriotyczne, nie chcemy skierować światła refleksji na samych siebie, nie chcemy zastanowić się, jak moglibyśmy inaczej, skuteczniej działać. Wolimy powtarzać swoje prawdy, nie prowadząc namysłu nad sposobami ich głoszenia. Nie wiem, czy to jest należyte podsumowanie, ale takie mi się nasuwa.
To jest podsumowanie. W takim razie, co by pan jeszcze nam radził, byśmy nie mieli, tym bardziej, że to od góry widzimy, nie mieli kompleksów.
Taki może konkretny pomysł. Postawić sobie zadanie. W ciągu miesiąca postaram się znaleźć drogę do emocji i do intelektu jednej osoby z mojego środowiska, o której wiem, że się w ogóle nie interesuje polityką, że nie chodzi na wybory, i spróbuję ją wciągnąć do rozmów o Polsce i możemy to nazwać projektem Udomawiamy Politykę.
I na koniec, teraz naprawdę na koniec, panie profesorze, dlaczego ja mam być najbliższą sobotę na manifestacji w Warszawie w obronie wolności słowa i w obronie telewizji Trwam?
Bo to
o przyznaniu
nie jest
miejsca
manifestacja socjalna. Masz tam być, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, nie żeby walczyć po prostu o swoją kasę, o rentę, o pensję. To jest wszystko bardzo ważne, ale jakość naszej gospodarki zależy od jakości przestrzeni publicznej. Jeśli przestrzeń publiczna jest zdeformowana, to nie będziemy w stanie dochodzić do prawdy i wybierać najlepsze rozwiązania organizacyjne dla gospodarki, dla prawa, dla służby zdrowia. Polska potrzebuje świadomych Polaków, a być może jest tak, że telewizja Trwam potrzebuje także tych Polaków, którzy czują się ateistami, agnostykami, albo jeszcze nie przemyśleli, kim są, ale widzą, że dobrze jest być z innymi Polakami. Nie tylko na imprezach młodzieżowych, fajnych, ale także na imprezie wagi ciężkiej.
Panie profesorze, na koniec ja w imieniu redakcji Radia Maryja Telewizji Trwam, w imieniu całej rodziny słuchaczy Radia Maryja, chcę wyrazić moje słowa wdzięczności za tyle czasu poświęconego nam, za tę dyspozycyjność. Ja jestem zdania, że Pan sprowokował nas wielu do myślenia. Jeśli może nie udało się Panu, tak jak to wyraził Pan, może do tego, by rzeczywiście skierować naszą refleksję, myśl krytyczną wobec nas samych, po to, żebyśmy, no właśnie, zobaczyli, jak można jeszcze lepiej, jak można skuteczniej działać, żeby nie tyle narzekać, ile rzeczywiście, żeby, jak to mówię, wziąć się w kupę i do roboty, żeby się obudzić. Właśnie to chcemy robić razem.
To ja może powiem,
proszę
tak,
bardzo.
Gdyby ojciec Tadeusz specjalizował się w narzekaniu, to nie byłby w stanie zbudować radia, w którym ludzie mogą narzekać. Ale teraz jest pora wykorzystać to radio do czegoś większego niż narzekanie.
To jest prawda. Ja też dziękuję za to, że Pan, który powtarza, że jest agnostykiem, a nas ukierunkowywał na ewangeliczne myślenia. To, co chyba pani Ewa, lekarz z Niemiec, powiedziała, że właśnie, że Pan dla niej akurat osobiście dzisiejszą audycją i myślę może nie tylko dzisiejszą, jest tym, który czasami bardziej ewangelizuje niż nawet osoby
duchowne. No bo agnostyk nie wie, czy Bóg jest, ale nie wyklucza, że być może wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i to jest fajne. Taka myśl.
Ja też dziękuję, bo i sam myślę, że byłem ewangelizowany przez Pana. Oczywiście Pan mówił jako socjolog i starałem się wczuć i też i domyślać, jak to socjolog myśli, jak przekonywuje. W tym wszystkim też mamy konkretne może i rozwiązania. Ojciec Święty w Libanie, znowu już powracam do tej myśli, starał się przypomnieć, że człowiek odmienny to nie jest człowiek, którego należy wykluczyć, którego należy się pozbyć, wyeliminować, ale ten ktoś odmienny okazuje się może być ubogaceniem dla nas, bo on też może nam otworzyć serca. A jeżeli z punktu widzenia może duchowego, teologicznego, jeszcze jesteśmy w roku, kiedy mówimy, że Kościół jest naszym domem i właśnie to Jan Paweł II przypominał nam, że my mamy tworzyć Kościół domem i szkołą komunii, czyli mamy żyć duchowością komunii, która do czego zaprasza? Byśmy w drugim człowieku najpierw zaczęli widzieć to, co pozytywne. I myślę też z tych wypowiedzi pana profesora Andrzeja Zybertowicza to wychodziło i za to jesteśmy my, którzy brali udział w tej audycji, bardzo, bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w sobotę na tej pokojowej, rodzinnej manifestacji w obronie wolności słowa. I też może niech ta manifestacja pozwoli nam uwierzyć, że w tej jedności naprawdę jesteśmy mocni i silni. Prawda?
A teraz, jak się mówi dzieciom, paciorek i spać.
I spać. Za chwilę będzie rzeczywiście kompleta, ale zanim to może jeszcze wysłuchajmy tę piosenkę. Bóg zapłać, panie profesorze. Pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, socjolog, był gościem dzisiejszych naszych rozmów niedokończonych.